dzisiaj taka informacja, z której zaśmiał się Dmytro Antoniuk, twórcy rakiet hipersonicznych, zostali w Rosji aresztowani. Jak pan myśli, dlaczego?
No to przypomnijmy, że taka, można powiedzieć, Wunderwaffe dyktatora Rosji. Twierdził on nawet, że nie był w stanie przeprowadzić tak zwanej, jak oni to mówią, specjalnej operacji wojskowej w roku 14, bo nie posiadał jeszcze rakiet Kinżał. No, w Rosji na pewno krąży seryjny samobójca. Wśród elit ludzie wypadają przez okno, bywają aresztowani, znikają w niewyjaśnionych okolicznościach. Bardzo też często ludzie związani z reżimem. Żadna władza nie jest monolitem, a w tym wypadku znamy przez historię chociażby Rosji Sowieckiej. Wielokrotnie tego rodzaju działania miały miejsce, więc ja bym to widział jako wpisujący się element właśnie w tego rodzaju po prostu postsowiecką politykę, jakieś tarcia, jakieś właśnie takie osądzanie, coś w rodzaju czystek, tak? Czyli też powrót do tej polityki sowieckiej.
No tak, też to skomentował Dmytro Antoniuk, ale czy to jest tak, że Putin został oszukany i ta rakieta, która została stworzona, która miała być tym czymś, za pomocą czego na pewno wygra wojnę, okazała się zupełnie czymś innym?
Czy to jest właśnie ten taki syndrom w ogóle, jak widzimy, w jaki sposób działa Kreml, to jednak widać pewien taki syndrom Kancelarii Trzeciej Rzeszy tuż przed upadkiem, tak? Notabene słynny film Upadek, pokazujący właśnie te sceny. I tutaj widać takie nerwowe ruchy Putina. Być może wmówiono mu, że to jest właśnie taka Wunderwaffe, która wygra dla niego wojnę. Natomiast sama idea polegała na tym, że ta rakieta, oczywiście poza jakąś tam skutecznością, pocisku, miała przede wszystkim mieć element psychologiczny, tak? Czyli miała zastraszyć Ukraińców. Tylko się okazało, że nie tylko Kinżał, ale także inne rakiety nie były w stanie złamać oporu społeczeństwa ukraińskiego i nie było takiego elementu szoku, na który liczył Putin. Oczywiście społeczeństwo jest przerażone wojną, wielu uchodźców uciekło, natomiast nie było czegoś takiego, że po samym, prawda, wystrzeleniu tych rakiet państwo ukraińskie się po prostu zawaliło, tak, że uciekł Zełenski z Kijowa i tak dalej. No Rosjanie to kalkulowali, to nie wyszło i historia z Kinżałami także wpisuje się w taki element dosyć naiwnego myślenia elit rosyjskich, że po prostu cały świat drży przed Rosją i w tym wypadku państwo ukraińskie po prostu rozsypie się jak domek z kart, bo oni wystrzelą takie rakiety. Przecież Ukraińcy też mają swoje, no mają swoje HIMARSy, mają swoje bezzałogowce, którymi tak naprawdę nawet takimi maleńkimi cywilnymi bezzałogowcami oni w stanie są przeprowadzać operację psychologiczną, bo jak rosyjscy żołnierze oglądają kadry, wideo, gdzie są nagrywani od góry, prawda, przez te bezzałogowce. Te bezzałogowce rzucają granaty. Niby prymitywna broń, ale to tak naprawdę działa na psychikę żołnierza rosyjskiego, który w gruncie rzeczy nie wie, czy gdy on, prawda, pójdzie spać w okopie, to nad nim przypadkiem rano nie przyleci taki mały bezzałogowiec i zrzuci granat, więc okazało się, że nie istota tkwi nawet w takim, powiedzmy, strzelistym akcie ogłoszenia, że, prawda, mamy hipersoniczne rakiety Kinżał, tylko raczej w samej motywacji do walki, którą Ukraińcy wykazują większą i trudno się dziwić, tak, bronią własnej ojczyzny, więc w tym wypadku no to okazało się takie, można powiedzieć, Wunderwaffe dyktatora nie wypaliło.
A z kolei taką broń nowoczesną dostają i rakiety od Wielkiej Brytanii. Co to są za rakiety?
Znaczy obecnie otrzymali rakiety Storm Shadow, które, można powiedzieć, zwiększają zasięg, jeżeli chodzi o możliwości rażenia celów ze strony ukraińskiej. No i co one dają? Przede wszystkim wiele się mówi o tym, że mogą zostać użyte na przykład właśnie do tej wspomnianej, jak się poprzednio łączyliśmy, kontrofensywy, gdzie to, co jest kluczowe, no mogą razić cele za liniami wroga. To pod tym hasłem kryje się to, że po prostu wszelkiej maści punkty koncentracji, sztaby, linie zaopatrzenia, broń, wszystko to, co znajduje się na tyłach wroga, zniszczone, powoduje wśród Rosjan panikę i to, że mają problemy z tymi liniami. Sprawdziło się to pod Chersoniem, między innymi, gdzie tak naprawdę Ukraińcy zniszczyli linie rosyjskie i to zgrupowanie rosyjskie na zachodnim brzegu Dniepru po prostu nie miało amunicji i żywności, dlatego że te linie zaopatrzenia zostały sparaliżowane, miejsca koncentracji, sztaby, magazyny broni i tak dalej, magazyny amunicji, paliwa. I w tym momencie to zgrupowanie tak naprawdę musiało się wycofać z Chersonia, bo gdyby się nie wycofało, zostałoby całkowicie zniszczone. 11 listopada zeszłego roku Ukraińcy wyzwolili Cherson, więc tego rodzaju rakiety to jest na pewno element tego, że Ukraińcy mogą po prostu razić te cele za liniami wroga.
Widziałem, że pan będzie prowadził panel o polskim przemyśle zbrojeniowym, między innymi jak ten przemysł zbrojeniowy polski od 24 lutego 2022 roku się zmienił.
Znaczy widzimy przede wszystkim to, że no w ogóle nastąpiło takie przebudzenie w Europie, w świecie, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na produkowanie broni. To są nawet takie elementy jak produkcja amunicji, prawda, słynna sprawa dotycząca Unii Europejskiej, pakiet miliona pocisków dla Ukrainy, jakie były z tym problemy, bo Francja też stawiała takie swoje weto. Więc jeżeli chodzi o Polskę, no to jakby tutaj są dwa spostrzeżenia. Po pierwsze, my jeszcze przed wojną stawialiśmy na wzmocnienie Wojska Polskiego, tak? Czyli to założenie, że ma być 300 tysięcy żołnierzy, kupowanie broni, między innymi kupiliśmy Bayraktary jeszcze zanim, prawda, w tej pierwszej fazie wojny. One się tak skutecznie sprawdziły. Więc na pewno jest i są zakupy zagraniczne, no i też ten przemysł zbrojeniowy nasz, lokalny, siłą rzeczy musi to obsługiwać, ale też oczywiście mamy swoje produkty, tak, armatochaubice Krab, na Ukrainie sprawdziły się wyrzutnie przeciwlotnicze Piorun, słynne afery z karabinkami Grot, które okazały się wcale nie takie wadliwe, jak jeden z portali pisał i Ukraińcy je sobie chwalą. Więc mamy tego rodzaju sytuację, że ten przemysł zbrojeniowy ma swoje flagowe produkty, on się rozwija, musi zwiększyć moce produkcyjne, to raz. Natomiast drugim elementem jest to, że jakby wojna niestety potwierdziła ten kurs. To znaczy okazało się, że właśnie tej broni potrzeba jak najwięcej, a wojna jeszcze spowodowała to, że no siłą rzeczy koalicja aliantów zachodnich przekazuje broń Ukrainie, w tym Polska, między innymi czołgi T-72, armatochaubice Krab. I to powoduje, że powstaje taka pewna luka, tak, którą trzeba w pilnej sytuacji operacyjnej załatać. Stąd postawiono na, można powiedzieć, jeżeli chodzi w ogóle o zbrojenia, szybkie tempo zakupów, tego co jest dostępne i to co jest dobre, tak? No bo na przykład broń z Korei jest nowoczesna, kompatybilna z bronią zachodnią, więc mamy tego rodzaju sytuację, że wojna wiele procesów przyspieszyła, choć my przed wojną pewnie jako jeden z nielicznych w ogóle krajów Europy wychodziliśmy z takiego założenia, że czasy mogą być niebezpieczne i Rosja jest zagrożeniem. Jakby Polska na świecie broniła takiej tezy, że musimy pamiętać, że Rosja jest zagrożeniem. Świat udawał, że nie, no i się okazało, że mieliśmy rację.
Michał Bruszewski, korespondent wojenny, portal Defense 24, był gościem Poranka w Net.